Zachęcam, abyśmy otworzyli Ewangelię Jana na pierwszym rozdziale, na wierszach od 35 do 51. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział od wiersza 35 do 51. To będzie tekst, w oparciu o który dzisiaj usłyszymy Boże Słowo. Czytamy od wiersza 35. Nazajutrz Jan ze swoimi dwoma uczniami stał na tym samym miejscu. Kiedy zobaczył przychodzącego Jezusa, powiedział: oto Baranek Boży. Jego dwaj uczniowie usłyszeli, jak to mówił, i poszli za Jezusem. Gdy Jezus się odwrócił i zobaczył ich idących, zapytał: czego szukacie? Oni zaś odpowiedzieli: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Powiedział im: chodźcie i zobaczcie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u niego. A działo się to około godziny 10. Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim. Odszukał on najpierw swojego brata Szymona i powiedział do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, i przyprowadził go do Jezusa. Ten zaś spojrzał na niego i powiedział: ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz się nazywał Kefas, to znaczy Piotr. Nazajutrz Jezus chciał pójść do Galilei. Spotkał Filipa i powiedział do niego: pójdź za mną. A Filip był z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Kiedy Filip spotkał Natanaela, odznajmił mu: znaleźliśmy tego, o którym napisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Natanael jednak zapytał: czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip odpowiedział: chodź i zobacz. A gdy Jezus ujrzał nadchodzącego Natanaela, powiedział: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Wtedy Natanael zapytał: skąd mnie znasz? Jezus zaś odpowiedział: zanim Filip cię zawołał, widziałem cię pod drzewem figowym. Wówczas Natanael oznajmił: Rabbi, ty jesteś Synem Boga, ty jesteś Królem Izraela. Jezus natomiast zapytał: czy wierzysz dlatego, że powiedziałem, widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze większe rzeczy. I dodał: zapewniam, zapewniam was, ujrzycie nad Synem Człowieczym otwarte niebo i aniołów Boga wstępujących i zstępujących. Oto było Słowo Boże. Czytaliśmy chwilę temu pewne historie, dwie historie, gdzie można powiedzieć, są to historie uczniów, którzy się po raz pierwszy, jakby to są pierwsi uczniowie Jezusa. I bardzo ciekawe jest to, że tutaj możemy znaleźć, można powiedzieć, podobny schemat albo podobne słowa w obu tych historiach. Znajdują się tu słowa w szczególności takie jak: chodźcie i zobaczcie. Chodź i zobacz. To są dwa wezwania, które pojawiają się w tym fragmencie. I chciałbym, abyśmy zanim przyjdziemy do tego tekstu, się zastanowili nad chwilami, kiedy w naszym życiu usłyszeliśmy albo sami może powiedzieliśmy słowa: chodź i zobacz, chcę ci coś pokazać, chcę, abyś był częścią tego, co jest dla mnie istotne, co jest dla mnie ważne. Być może był to jakiś koncert, jakiś nasz ulubiony artysta grał i mówimy: chcę, żeby ktoś inny ze mną tego doświadczył. Może to być zachęta do czytania jakiejś książki, bo sami przeczytaliśmy tę książkę i uznajemy ją za tyle interesującą, wartościową. I my: chodź, przeczytaj, chodź, zobacz, doświadcz tego, co ja doświadczyłem. Kiedy byłem na studiach, to miałem takiego kolegę, z którym chodziliśmy oglądać filmy w kinie. Było tak, że on się czymś zainteresował, powiedział: chodź, zobacz, to będzie naprawdę dobry film. I zdarzało się, że to był dobry film, zdarzało się, że też nie był dobry film, ale on był bardzo podekscytowany. No i potem w drugą stronę ja też miałem tak, że mnie coś zainteresowało, mieliśmy akurat okienko na zajęciach, to mówię: chodź, pójdziemy zobaczyć. I mnie to częściej bardziej ekscytowało, bo to było coś, co mnie interesowało. Ale chciałem i wierzę, że kiedy mówimy te słowa, to zawsze jest tak, że chcemy się podzielić czymś, co rozpoznajemy za istotne. Nie chcemy, aby to, o czym mówimy, było czymś teoretycznym. Żeby to nie było tylko coś takiego, o czym możemy komuś powiedzieć, ale chcemy, żeby ktoś poza nami czegoś doświadczył i tak poznał namacalnie to, o czym mówimy. Jest to dobre uczucie. Jest to uczucie, które pokazuje, że zależy nam na czymś. I tutaj właśnie będziemy zaproszeni dzisiaj, w dzisiejszym kazaniu, do tego, abyśmy zobaczyli, kim jest Jezus Chrystus. Dzisiaj ty i ja słyszymy zaproszenie: chodź i zobacz, jakim cudownym Zbawicielem jest nasz Pan Jezus Chrystus. Tutaj mamy kilka myśli, które się pojawią w tej całej historii. I pierwszą z tych myśli jest to, że jesteśmy zaproszeni do wiary w prawdziwą osobę Jezusa Chrystusa. W prawdziwą historyczną osobę Jezusa Chrystusa. Ponieważ to przez osobistą relację z Jezusem Chrystusem możemy mieć życie wieczne. Ponieważ to przez osobistą relację z Jezusem Chrystusem możemy stać się dzieckiem Bożym. To jest główne przesłanie Ewangelii Jana, abyśmy znali Jezusa Chrystusa i wierzyli w Niego jako Syna Bożego, abyśmy mieli życie wieczne. I właśnie to widzimy, że się dzieje w pierwszej części naszej historii. Kiedy mamy Jana Chrzciciela, który ponownie wychodzi, ponownie głosi kazanie, i jego uczniowie, którzy są, można powiedzieć, ludźmi, którzy poszukują, trafiają na Jezusa. I Jan mówi o Jezusie: oto jest Baranek Boży. I ciekawe jest to, że kiedy on mówi te słowa, ci dwaj uczniowie zostawiają Jana i idą do Jezusa. Idą za Nim. Jezus jeszcze nic nie powiedział. Jezus jeszcze nic takiego nie zrobił, ale oni idą za Nim. I w międzyczasie, kiedy oni za Nim idą, Jezus się do nich odwraca i mówi: czego szukacie? To są pierwsze słowa Jezusa w tej Ewangelii. Czego szukacie? Moglibyśmy te słowa również dzisiaj zastosować, mówiąc: czego szukasz? Czy jest coś, czego szukasz dzisiaj w swoim życiu? Czy jest jakieś pragnienie, którego nie możesz zaspokoić? Czy szukasz przebaczenia swoich win? Czy szukasz pojednania z Bogiem? Czy szukasz Boga? Jezus ich nie odrzuca. On mówi: chodźcie i zobaczcie. Mówi: czego szukacie? A oni odpowiadają: gdzie mieszkasz? A Jezus mówi: chodźcie i zobaczcie, pokażę wam, kim jestem. I czytamy w wierszu 39: poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Bardzo piękny obraz tego, co Bóg czyni w naszym życiu. To jest piękny obraz, piękne ukazanie tego, co Chrystus chce, abyśmy uczynili. Kiedy my się do Niego zbliżamy, kiedy my mówimy: Panie Jezu, ja chcę Ciebie poznać, to Jezus nas nie odtrąca. Nie mówi: innym razem przyjdź do mnie. Nie mówi: przyjdziesz o innej czasie, innej porze. Mówi: chodź. Chcesz o mnie się więcej dowiedzieć? To przyjdź i zobacz, kim jestem. To jest właśnie sedno tego fragmentu, to jest sedno Ewangelii Jana, że mamy przyjść i zobaczyć, kim jest Jezus. To jest zaproszenie do wiary w kogoś prawdziwego, w kogoś, kto stąpał po ziemi, kogoś, kto chodził między ludźmi, kogoś, kto nie tylko jest jakąś ideą filozoficzną, jakimś teologicznym poglądem, ale kimś żywym i prawdziwym. To jest historyczna osoba. Nie wiem, czy wiecie, ale o Jezusie możemy czytać i o tym, kim jest Jezus, możemy trafiać o wzmiankach na Jego temat u różnych autorów starożytności. Oni mówią: był taki Chrystus albo Chrystos, który się poruszał i miał ze sobą grupę ludzi. W internecie wystarczy wpisać dowody historyczne na istnienie Jezusa, znajdziecie mnóstwo materiałów na ten temat. To nie jest ktoś obcy, to nie jest ktoś, kto nigdy nie istniał, to jest prawdziwa fizyczna osoba, która ma ogromną miłość do ludzi. Ma tak ogromną miłość, że zdecydował się jako Bóg stąpić na ziemię po to, żeby umrzeć za winy, za grzechy, aby przebaczyć ludziom to, co czynią niedobrze, to, co czynią niezgodnie z Bożą wolą, po to, żeby oni mogli Go poznać. Dzisiaj różnie ludzie podchodzą do autentyczności Nowego Testamentu. Różnie podchodzą do autentyczności Ewangelii, ale Ewangelie są naocznym świadectwem tego, co się wtedy wydarzyło. Mamy cztery Ewangelie. Mamy Ewangelię Marka, Mateusza, Łukasza, tak zwane Ewangelie synoptyczne, które mają pewien podobny przekaz. Mamy też Ewangelię Jana, która ma bardzo podobny przekaz, ale o wiele bardziej teologiczny przekaz w tym, co mówi. Ale i te trzy wcześniejsze, ta czwarta Ewangelia nie stoją w sprzeczności do siebie. One mówią nam o tej samej osobie. Opowiadają o jej życiu, o jego życiu. O tym, co on mówił, co czynił i co to znaczy dla nas. Zwróćcie uwagę na kilka myśli ukazujących właśnie historyczność też tego, o czym tu mówimy. Tutaj w Ewangelii na początku, w kilku wersetach, Jan za każdym razem, kiedy się zaczyna nowy dzień, mówi nazajutrz. Nazajutrz. To nie był ten sam dzień, to było dnia następnego. To się nie działo w tym samym czasie. To nie jest jakaś nieukazana historycznie chwila, ale mówi nazajutrz Jan ze swoimi dwoma uczniami. Nazajutrz zobaczył przychodzącego do niego Jezusa. I ciekawe jeszcze jest to, że potem w wierszu 39 czytamy, poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka. I tego dnia pozostali u niego, a działo się to około godziny 10. Dlaczego Jan musiałby nam podać godziny tego, kiedy to się dzieje? Po co miałby nam podawać konkretną chwilę tego, kiedy Jezus spotkał się z uczniami, kiedy u niego zostali, gdyby nie było to faktycznie czymś istotnym z perspektywy historycznej? I mówię o tym z tego powodu, że dzisiaj często ludzie mówią, a to jest jakaś baśń, jakaś legenda, jakiś mit starożytny. Ale kiedy zobaczymy, jak te Ewangelie są pisane i jak na niektóre rzeczy, które one zwracają uwagę, to widzimy w tym ewidentny, jasny, historyczny przekaz, który jeszcze jest poświadczany zewnętrznymi dowodami. Więc kiedy mówimy, że wołamy i zachęcamy ludzi do tego, aby zobaczyli, kim jest Jezus, naprawdę nie mówimy o kimś wytworzonym. Nie mówimy o kimś, kto został gdzieś wymyślony, ale mówimy o kimś prawdziwym, stąpającym po ziemi, a patrząc z perspektywy dalszej Nowego Testamentu, kimś, kto żyje i kiedyś po nas wróci. Chodź i zobacz jest zaproszeniem do wiary w osobę Jezusa Chrystusa. To tylko w Jezusie Chrystusie może mieć życie wieczne. I to tylko w Jezusie Chrystusie przez osobistą relację z Nim możemy stać się dzieckiem Bożym. Dlatego powinniśmy to zaproszenie przyjąć. Powinniśmy rozpoznać tego, kim jest Jezus. Więc wiemy, do czego jesteśmy zaproszeni. Pytanie, kto jest zaproszony? Kto jest zaproszony? Do kogo to zaproszenie chodź i zobacz jest skierowane? Jak moglibyśmy to ująć? Tutaj w naszym konkretnie fragmencie wydaje mi się, że są dwie grupy ludzi, do których to zaproszenie jest skierowane. Po pierwsze, jest skierowane do osób poszukujących. Osób, które szukają Boga. Te słowa w wierszu 38, czego szukacie, są skierowane do uczniów Jana Chrzciciela. Oni podążali za Janem, oni słuchali Jana, oni szukali kogo? Czekając na kogo? Czekali na Mesjasza. Dlatego, kiedy w wierszu 45 czytamy o Filipie, który mówi do Natanaela, mówi, znaleźliśmy tego, o którym napisał Mojżesz w prawie i prorocy. Czego szukacie? To mówi Jezus, pyta się uczniów. I potem odpowiedzią jest to, znaleźliśmy tego, kogo szukaliśmy. Kogo szukaliśmy, tego znaleźliśmy. I dzisiaj również mamy mnóstwo ludzi, którzy szukają. Dzisiaj mamy mnóstwo ludzi, być może nawet są dzisiaj tu w kaplicy takie osoby, które przychodzą, słuchają tego, co jest mówione, zastanawiają się nad tym, co to tak naprawdę znaczy, kim jest Jezus, czy warto w Niego uwierzyć, czy On na pewno jest prawdą, czy na pewno jest Zbawicielem. To jest dobre, uczciwe pragnienie. Wierzę, że to jest pragnienie, które Bóg wkłada w nasze serca, ponieważ On jest jedynie źródłem naszej radości. I kiedy szukamy, kiedy podążamy, to jest też pewien moment, kiedy musimy powiedzieć, ja już wiem tyle, że muszę podjąć jakąś decyzję. Muszę podjąć jakąś decyzję. Tutaj uczniowie szukają, spotykają Jezusa na swojej drodze, Jezus im się ukazuje, i w związku z tym dzieje się coś w życiu uczniów. Nazajutrz Jezus chciał pójść do Galilei i wtedy naśladują już. I teraz już to nie jest tylko podążanie za Jezusem, teraz już uczniowie, którzy poszli za Nim, pytają się kolejnych osób, mówią, chodź i zobacz. To drugie stwierdzenie, chodź i zobacz, dotyczy tych słów nie mówi Jezus. Te słowa są wypowiedziane przez Jego uczniów. Oni rozpoznali Jezusa. Powiedzieli, znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. I potem przyprowadzają kolejnych do Niego. Nie możemy szukać w nieskończoność. Jeżeli szukamy dzisiaj, jesteś na dobrej drodze do znalezienia Boga, myślę, że nie ma lepszego miejsca na to, żeby znaleźć Go niż właśnie w Kościele, gdzie jest głoszona Ewangelia. Ale nie można szukać w nieskończoność. W pewnym momencie trzeba dokonać kroku wiary, powiedzieć, Panie Jezu, szukam Ciebie przez całe moje życie i wiem, co Twoje Słowo o Tobie mówi. Wiem, co dla mnie jesteś w stanie uczynić. Chcę w Ciebie uwierzyć, pomóż mi. Chcę wyznać Ciebie jako swojego Pana, jako swojego Zbawiciela. Wierzę, że jesteś tym, o którym Słowo naucza. Ludzie poszukujący często szukają w jednym miejscu, potem w drugim, potem w trzecim, ale jest pewien moment, kiedy należy zaufać w to, co wiemy o Chrystusie i nie szukać w nieskończoność. To jest pewien przejaw pokory. Kiedy my się uniżamy, mówimy, Panie Boże, potrzebuję Ciebie w moim życiu. A jak wiemy, Bóg błogosławi tym, którzy są pokornego serca. Drugą grupą, która tutaj się pojawia, albo reprezentantem drugiej grupy, do której te słowa są skierowane, to jest słowo chodź i zobacz skierowane do sceptyków. Zwróćcie uwagę na wiersze 45 i dalej. Kiedy Filip spotkał Natanaela, oznajmił mu, znaleźliśmy tego, o którym napisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Natanael jednak zapytał, czy z Nazaretu może być coś dobrego. Natanael bardzo sceptycznie podchodzi do tej radosnej wieści. Tutaj jest ekscytacja Filipa. Mówi, znaleźliśmy Mesjasza. Chodź, zobacz tego, kogo rozpoznaliśmy. To jest ten, który jest u Mojżesza. To jest ten, który jest u proroków. To jest ten, na którego wszyscy czekamy. Natanael mówi, jakby ten Jezus z Nazaretu. Nazaret to było miasto, takie można powiedzieć miasto przestępców poniekąd. To się znajdowało blisko ścieżki handlowej i generalnie miasto, wieś nie miało zbyt dużej renomy. Wśród ludzi to nie było miasto, skąd coś dobrego mogły pochodzić, więc ta informacja, że Jezus może się pojawić, Mesjasz może się pojawić, ten, który jest obiecany, może przyjść z miejsca, które jest obarczone tak złą reputacją, to było nie do przyjęcia. Nienormalne. W jego głowie to się nie kleiło. On wątpi. Mówi, zastanówmy się nad tym przez chwilę. Przemyślmy tą sprawę. Filipie, czy ty na pewno dobrze przemyślałeś? Czy na pewno dobrze go wysłuchałeś? To są wątpliwości. To jest pewien sceptycyzm albo nawet cynizm. Tutaj nawet nuty sarkazmu możemy wyczuć w słowach Natanaela. Jakaś ironia. Czy z Nazaretu może być coś dobrego? I sceptycy mają podejrzliwe podejście do wszystkiego, co jest związane czy to z Biblią, z religią, z wiarą. Zastanawiają się, próbują rozpoznać, czy to, co na pewno jest mówione, jest tak, jak ma się sprawa w rzeczywistości. Jest to raczej nastawienie bardziej takiego racjonalizmu naukowego, intelektualnego. I Natanael jest pewnym przykładem takiego człowieka, który też podejrzliwie podchodzi do tematu Chrystusa. I zwróćcie uwagę na to, co czyni Filip. Co czyni Filip? Jaka jest jego postawa? Jaka jest jego reakcja? Filip mówi, znaleźliśmy tego, o którym mówił Mojżesz w prawie i prorocy. Czyli Stary Testament zapowiada Jezusa. To jest na pewno ten człowiek. Natanael odpowiada bardzo sceptycznie na ten temat. I Filip wchodzi z nim w dyskusję, prawda? Zaczyna mówić, ale spójrz na Natanaelu, naprawdę tak jest. Tutaj jest to proroctwo, tutaj jest ten fragment Starego Testamentu, tutaj i jeszcze ten, chodź, usiądźmy, ja cię przekonam do tego, co teraz ci powiedziałem. Tak właśnie Natanael mówi, prawda? No nie. Natanael mówi, chodź i zobacz. przekonaj się sam. Ja cię nie będę przekonywał. Ja nie będę teraz cię zmuszał do tego, żebyś przyjął to, co ci mówię. Chodź i zobacz, przekonaj się o tym, kim jest Chrystus sam. I moi drodzy, musimy uważać, abyśmy czasem nie komplikowali naszych odpowiedzi ludzi, którzy nam zadają pytania. Bo nie musimy znać odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie każdy teolog zna odpowiedzi na wszystkie pytania. Gdyby znał odpowiedzi na wszystkie pytania, to bym się na pewno zastanowił, czy takiego człowieka należałoby słuchać. Nie musimy znać i posiadać wszystkie odpowiedzi na wszystkie intelektualne pytania, na wszystkie wątpliwości, które nasi bliscy, nasi przyjaciele, nasi sąsiedzi mogą nam zadać. To, co możemy często zrobić, jest po prostu powiedzieć: zapraszam cię, przyjdź, zobacz, sam oceń, usłysz o tym, kim jest Jezus. Jezus się zajmie tym, aby go przekonać. I oczywiście ktoś może teraz powiedzieć: ale jakiś czas temu, pastorze, mówiłeś w kazaniu, że trzeba dawać odpowiedzi. Trzeba umiejętnie dawać odpowiedzi, kiedy się o nas pyta. I tu pojawia się pewna mądrość. Musimy wiedzieć, kiedy mamy odpowiadać, kiedy mamy tłumaczyć i wiedzieć, kiedy po prostu kogoś skierować do Jezusa. Bo i jedna, i druga postawa jest dobra, ale nie musimy na siłę kogoś przekonywać. Bo jeżeli ktoś nie jest przekonany, to przekonany nie będzie. Ale może, jeżeli go zaprosimy, to zobaczy cudowność i wielkość tego, kim jest Chrystus. To zaproszenie chodź i zobacz, to nie jest wezwanie pewnego sceptyka, kogoś, kto jest agnostykiem, ateistą, kimś, kto może w ogóle podważa sensowność wiary chrześcijańskiej. To nie jest proszenie kogoś o dokonaniu kroku w ciemność, braku przekonania, braku dowodów. To jest wezwanie i zachęta do tego, aby oddać się konkretnej historycznej postaci, której istnieje potwierdzają solidne fakty, którego jakby istnienie co do zasady nie jest nawet podważane. Co więcej, treść Ewangelii i przesłanie, które Ewangelia niesie, i to w oparciu o co żyjemy, jest najbardziej najwznioślejszym poglądem na nasze życie. I czymś, co naprawdę przemienia ludzkie życie i przemienia świat. Nie wiem, czy to wiecie, ale świat, w którym żyjemy, świat zachodni w szczególności, jest mocno nasiąknięty myślą chrześcijańską. I ludzie korzystają z tej myśli chrześcijańskiej, nawet kiedy sobie z tego sprawy nie zdają. Autor Tom Holland, historyk, ateista, napisał książkę właśnie o tym, która opisuje pewne błogosławieństwa, które płyną z tego, że ludzie żyją w świecie, który ma pochodzenie chrześcijańskie. Nawet ktoś niewierzący może czerpać z błogosławieństwa pewnej myśli, pewnej troski, tego, że inni ludzie nagle chcą się tobą jakoś zainteresować, bezinteresownie czasami. To wszystko jest wynikiem zrozumienia gdzieś wcześniej Ewangelii i przełożenia tego na nasze społeczeństwo. Tak samo zaproszenie chodź i zobacz jest pewnym wezwaniem do kroku wiary. Musimy zrozumieć, że nasz rozum, nasze myślenie w pewnym momencie nie jest w stanie wszystkiego zrozumieć. Chcemy wszystko zrozumieć, próbujemy zrozumieć, ale tak jak powiedział Blaise Pascal, najwyższym osiągnięciem rozumu jest uświadomienie nam, że nasz rozum ma swoje granice. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego doskonale zrozumieć, wyjaśnić, ale możemy dobrze uargumentowanym nastawieniu zbliżyć się do Chrystusa i On nasze życie będzie przemieniał. Przykładem ateisty, sceptyka, który się nawrócił, który zaczął się zastanawiać i koniec końców tego kroku wiary dokonał, jest C.S. Lewis, dzisiaj uznawany za jednego z najbardziej znanych i lubianych i czytanych autorów chrześcijańskich. On początkowo był wielkim ateistą. Początkowo dla niego największym problemem był problem cierpienia. Nie był w stanie zrozumieć tego sensu potężnego, kochającego Boga i problemu cierpienia w świecie. Ale kiedy się zaczął nad tym zastanawiać, dochodził do różnych wniosków i te wnioski są opisane w jego książce Po prostu chrześcijaństwo, albo Chrześcijaństwo po prostu. Bardzo dobra książka, bardzo ją polecam. ale nawrócił się, bo zaczął się zastanawiać nad Chrystusem, zaczął zastanawiać się nad znaczeniem świata, nad tym, kim Bóg jest. I czytamy, to są jego słowa z jego nawrócenia, mówi: w 1929 roku poddałem się i przyznałem, że Bóg jest Bogiem. Ukląkłem, pomodliłem się, być może tej nocy byłem najbardziej niechętnie nawróconym w całej Anglii. On był tak negatywnie nastawiony, ale kiedy zmierzył się z prawdą tego, kim Bóg jest, no nic innego nie mógł uczynić, jak tylko uklęknąć i wyznać, że Bóg jest Bogiem. Jego pełne nawrócenie, poza tym, że najpierw wyznał, że Bóg istnieje, nastąpiło 2 lata później. Więc to też pokazuje, że nasze nawrócenie i nasza ścieżka wiary jest różna. Czasami to wezwanie chodź i zobacz jest tak naprawdę początkiem ścieżki do Boga, początkiem słuchania tego, kim jest Chrystus, myślenia o tym, a potem zmierzenia się z naszymi myślami i przyznaniem temu racji. Jeśli jesteś kimś, kto poszukuje, lub kimś, kto ma wątpliwości, to w jednym i w drugim przypadku zaproszenie chodź i zobacz wymaga twojej osobistej decyzji. Wymaga powiedzenia: tak w to wierzę, idę za tym, Jezus Chrystus jest moim Panem, moim Zbawicielem. To jest najlepsza odpowiedź na to zaproszenie. Albo uznanie, że nie, to mnie w ogóle nie interesuje. To oczywiście, do czego wzywam i zachęcam, jest, żeby zobaczyć to, kim jest Jezus. Aby zobaczyć, co On uczynił, jak wiele dla nas poświęcił i dlatego jest warty tego, aby za Nim iść. Jest warty tego, żeby Go naśladować. Jest warty tego, ponieważ On prawdziwie przemienia nasze życie. Jeżeli przyjmiemy zaproszenie, jeżeli wyznamy Go jako swojego Pana i Zbawiciela, to co się dzieje? Co się dzieje w życiu człowieka, który to rozpoznał, który tego doświadczył? Można powiedzieć, widzimy też dwie rzeczy, które tu się pojawiają. Po pierwsze, odkrywamy, że Jezus zna nas lepiej niż ktokolwiek inny. Widzimy to w wierszach od 47 i dalej, gdzie jest napisane: a gdy Jezus ujrzał nadchodzącego Natanaela, powiedział: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. W Biblii Warszawskiej jest napisane: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Jezus, nie widząc Natanaela, rozpoznaje jego charakter. Wie, jaki to jest człowiek. Jezus co więcej chwali charakter Natanaela. Mówi: ja wiem, człowieku, kim ty jesteś. Wiem, że masz uczciwy, dobry, pobożny charakter. To jest zaskakujące dla Natanaela. On mówi: skąd ty mnie znasz? Skąd ty możesz to wiedzieć o mnie? My się nigdy nie spotkaliśmy, my nigdy z sobą nie rozmawialiśmy. Jezus dodatkowo mówi o tym, że jeszcze zna jego życie duchowe. Jezus mówi: widziałem cię pod drzewem figowym. No i ktoś może powiedzieć: ale przecież Jezus może stał obok tego drzewa, spojrzał tam pod gałęzie i powiedział: cześć, Natanael. To tak to nie wyglądało. Natanael wykonał krok, on musiał przyjść do Jezusa, on musiał się do niego zbliżyć. Więc Jezus widział coś w Natanaelu, wiedział coś o Natanaelu wcześniej, zanim oni się spotkali. On wiedział o jego życiu duchowym, wiedział, gdzie się modli w ukryciu. Myślę, że każdy z nas lubi, kiedy czuje się widziany. Lubimy, kiedy czujemy się zrozumiani, wysłuchani. Mamy wrażenie, że ktoś nam poświęca czas, ktoś nam poświęca uwagę. Ale nawet osoba, która, można powiedzieć, zna nas najlepiej. I tak nie będzie o nas wiedziała wszystkiego. Są pewne rzeczy, które zauważamy po długiej obserwacji. Jakieś nawyki, zwyczaje. Może żona, mąż, przyjaciel, przyjaciółka. Czasami są takie osoby, z którymi mamy na przykład tak dobrą więź, tak dobrą relację, że jesteśmy w stanie się rozumieć, może nie bez słów, ale jesteśmy w stanie wiedzieć, co dana osoba zrobi, jak zareaguje w danej chwili, bo się znamy, wiemy, jak ta osoba jakby żyje, jaki jest charakter. Ale po pierwsze, my nie jesteśmy w stanie tak dobrze znać wielu osób w naszym życiu. Po drugie, nawet, tak jak już powiedziałem, nawet osoba, którą uważamy, że znamy najlepiej, i tak przed nami coś ukrywa. I tak nie będziemy wiedzieć o niej wszystkiego. Ale Chrystus wie o nas wszystko. On nie ma nic w nas, co byłoby dla Niego zaskoczeniem. Nie ma nic w nas, co byłoby przed Nim ukryte. Chrystus nie traktuje nas jak numerek w komputerze, jak część jakiejś większej masy lub tłumu. Chrystus interesuje się nami jako osobami, a nie tylko naszymi poglądami czy argumentami. On chce znać nas. On zna nas. Ma nas w stronie. Zna nas w najdrobniejszych naszych szczegółach i w słowach pastora Martina Lloyda-Jonesa to właśnie Bóg sprawia, że jestem jednostką. Jestem człowiekiem, jestem bytem, jestem osobowością. Tutaj Jezus ukazuje o wiele głębsze zrozumienie naszej osoby, niż my jesteśmy w stanie sobie nawet wyobrazić. W Ewangelii Jana kilkukrotnie pojawia się ten element tego, że Jezus zna kogoś i nawet zna ukryte zamysły i zamiary. W Ewangelii Jana w 4 rozdziale, wierszu 29, kiedy Jezus rozmawia z Samarytanką i opowiada o jej życiu, o tym, co tam się w jej życiu wydarzyło, kto jest jej mężem, kto jej mężem nie jest, to kiedy ona idzie do miasta, kiedy dzieli się świadectwem tego, kim jest Jezus, ona mówi tak, 4 rozdział, wiersz 29, chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Czy to nie jest Chrystus? Wszystko, co uczyniłam. On zna moje całe życie. On wie dokładnie, kim jestem. I co Jezus może o nas wiedzieć? On wie o naszych grzechach, zarówno tych jawnych, jak i skrytych. On zna nasze myśli, wyobrażenia, nasze pragnienia, nasze pożądania, namiętności. On zna nasze radości, nasze cierpienia, nasze smutki. On zna nasze nadzieje i nasze obawy. On zna nasze próby tego, aby żyć w sposób, który mu się podoba. Przed Bogiem stajesz się otwartą kartą. Przed Bogiem jesteś otwartą kartą. I to jest piękna myśl z jednej strony. Z drugiej strony czasami chcemy być znani tylko do pewnej granicy. Czasami nie chcemy, żeby wszystko o nas było wiadome. Czasami chcemy pewne rzeczy ukrywać. I dlatego ludzie boją się zbliżyć do Chrystusa. Bo co się stanie, kiedy będę musiał przedstawić moje najgłębsze myśli komuś? Kiedy ktoś prawdziwie zacznie mnie rozumieć? Kiedy będę musiał się z tymi myślami zmierzyć? Kiedy będę musiał zmienić coś w moim życiu? Być może Jezus nie polubi tego, co tam znajduje. Ale chciałem powiedzieć, że Jezus wie o tobie wszystko. I pomimo tego poświęca się na krzyżu po to, abyś mógł z Nim żyć na wieki. To jest bardzo doniosła myśl. Jezus zna nas lepiej, niż my się znamy. Zna nas lepiej niż inni ludzie, którzy nas znają. Co więcej, chce nas znać i mimo tego, że nas zna i wie, kim jesteśmy, wie, co się w naszym sercu znajduje, to i tak mówi, ja i tak chcę żyć z tymi ludźmi na wieki. Ja oddaję samego siebie, poświęcam samego siebie po to, żeby oni mnie poznali i żebym ja ich poznał. Nie bój się odrzucenia Jezusa. Nawet jeżeli ty nie jesteś w stanie sobie pewnych rzeczy przebaczyć, to Jezus jest w stanie ci to przebaczyć. Przyjdź do Niego, chodź i zobacz. Drugą rzeczą, która się dzieje, kiedy przychodzimy do Jezusa, to poza tym, że Jezus zna nas, ma nas staranie i że nas zna i chce nas znać, to odkrywamy, że Jezus ma dla nas przygotowane coś wyjątkowego. Czytamy w wierszach od 49 do 51. Wówczas Natanael oznajmił: Rabbi, Ty jesteś Synem Boga, Ty jesteś Królem Izraela. Jezus natomiast zapytał: czy wierzysz dlatego, że powiedziałem, widziałem Cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze większe rzeczy. I dodał: zapewniam was, ujrzycie nad Synem Człowieczym otwarte niebo i aniołów Boga wstępujących i zstępujących. Ten wiersz 51 w szczególności odnosi się do pewnej historii ze Starego Testamentu. Kiedy Jakub musiał uciekać przed swoim bratem Ezawem, musiał się gdzieś schronić, położyć spać, położył głowę na kamieniu i wtedy zobaczył pewną wizję drabiny, po której schodziły anioły i wchodziły na górę do nieba. I teraz Jezus mówi, że to, co ta wizja zapowiadała, dzieje się, kiedy On przychodzi na ziemię. Kiedy On przychodzi, to ta drabina faktycznie ma miejsce. On bierze tą niebiańską rzeczywistość i tą ziemską rzeczywistość i On sprawia, że one się spotykają po środku. I kiedy On mówi, teraz będziecie widzieć większe rzeczy, On mówi, to ja teraz sprawię, że ci, którzy do mnie należą, którzy będą do mnie przychodzić, staną się częścią tej połączonej rzeczywistości. Brama nieba jest teraz dla nas otwarta i jesteśmy współobywatelami tych, których Bóg odkupił. Ta wizja się spełniła w Chrystusie i sprawia, że teraz Bóg daje nam też nowe przeznaczenie. Możemy sprawiać, że możemy nowe osoby przyprowadzić do tej drabiny. Możemy kolejne osoby przyprowadzić do Chrystusa, pokazać, to jest ścieżka do Boga. Możesz teraz przyjść do Niego. On otworzył przed Tobą to, co wcześniej było zakryte. I wiemy, że właśnie kiedy człowiek się nawraca, kiedy spotyka Chrystusa, jego życie nabiera nowego znaczenia. Widzimy to też w naszym tekście wcześniej, kiedy Jezus przychodzi do Szymona Piotra. To już mamy pewną wskazówkę, co przez to rozumiemy. Bo czytamy w wierszu 42, Jezus spojrzał na niego i powiedział, ty jesteś Szymon, syn Jana. Ty będziesz się nazywał Kefas, to znaczy Piotr. Szymon otrzymał nowe imię. Otrzymał nowe przeznaczenie. Stał się kimś, kogo Chrystus powołuje do konkretnego znaczenia. I kiedy my poznajemy Jezusa, to my nabieramy nowego przeznaczenia. Nasze życie już nie jest tylko naszym własnym życiem. Nasze życie nie należy do nas, ono należy do Niego. I w związku z tym chcemy, aby to, co się dzieje w naszym życiu, żeby nasze postępowanie, nasze myśli były Mu podległe. Chcemy, aby ludzie mogli przyjść do Niego, aby mogli Go poznać, aby ta drabina nie była pusta. Aby ludzie przyszli do tej drabiny, aby tam była taka duża kolejka, żeby tam każdy się mógł zmieścić, aby nikt się nie spóźnił. Po to przyszedł Jezus, abyśmy mogli trafić tam, skąd przyszedł. On się do nas zniżył po to, abyśmy my mogli być wywyższeni. I naszym zadaniem teraz jest przyprowadzać kolejne osoby. Mówić, chodź, zobacz Jezusa, On jest tym, który sprawi, że będziesz żył z Nim na wieki. I to są większe rzeczy. To jest ciekawe. Kiedy Jezus mówi o tych większych rzeczach, to się jeszcze kilka razy w Ewangelii Jana pojawia, to On mówi o tym nie o jakichś wyniosłych wizjach. On nie mówi tutaj o czymś wyjątkowym, jednorazowym. On mówi o po prostu zwykłym życiu chrześcijańskim, gdzie dzielimy się Ewangelią i ludzie w tej ogromnej tajemnicy Bożego działania, słysząc to proste przesłanie, uwierz w Jezusa, a będziesz zbawiony, w jakiś sposób przez Boga są poruszeni i trafiają do nieba. To jest większa rzecz. To jest cudowna rzecz i to jest rzecz, która się dzieje po tym, kiedy zbliżamy się do Jezusa. Odkrywamy, że teraz mamy taką możliwość, że mamy też to w naszym celu, w naszej odpowiedzialności. I w związku z tym my się stajemy częścią tej Bożej historii. Dlaczego Bóg chce, abyśmy dzielili się Ewangelią? Dlaczego Bóg chce, aby Jezus był głoszony przez ludzi? Po to, abyśmy mogli stać się częścią Bożej historii. Bóg używa nas właśnie do tego, aby Jego chwała została wywyższona. A my nabieramy w związku z tym pewnego nowego znaczenia. Chodź i zobacz. Zwróć uwagę, jak wiele jest skrytych w tych dwóch słowach. Możemy prawdziwie rozpoznać Chrystusa, możemy rozpoznać w Nim naszego Pana i Zbawiciela. Możemy być przez Niego poznanym. On chce, abyśmy byli przez Niego poznani. On woła tych, którzy szukają i tych, którzy nie szukają. On woła tych, którzy wątpią i tych, którzy myślą, że już wszystko wiedzą. Ponieważ tylko w Nim, tylko w Jezusie ta brama nieba została otwarta. A w związku z tym każdy z nas powinien się zastanowić nad tym wezwaniem i powinni odpowiedzieć pozytywnie. Każdy z nas powinien powiedzieć: tak, Panie Jezu, widzę, kim jesteś, rozpoznaję Cię jako swojego Pana i swojego Zbawiciela. Jeżeli jesteś dzisiaj osobą wątpiącą, sceptykiem, chodź i zobacz, jaki jest Jezus. Jeżeli jesteś osobą, która szuka i wiesz, kim jest Jezus, to być może dzisiaj jest dzień, aby dzisiaj już przestać szukać, aby wyznać Go jako swojego Pana i swojego Zbawiciela. A jeżeli znalazłeś Jezusa, jeżeli wiesz, kim On jest, to jak wygląda Twoje życie? Jak wygląda to, kiedy Jezus otwiera Twoje serce, Twoje myśli? Kiedy On ukazuje Ci to, kim jesteś? Kiedy próbuje Cię przemieniać przez swoje słowo i przez swojego Ducha Świętego? Czy Ty mówisz: dobrze, Panie Jezu, chcę być przemieniany? Czy może walczysz z tym? Mówisz: nie, Panie Jezu, ja jeszcze coś próbuję przed Tobą ukryć. Jeszcze tą część mojego życia próbuję zachować dla siebie. Czy wyglądasz rzeczy większych? Czy chcesz, aby inni dołączyli też do tego cudownego dzieła? Żeby inni stali się dziećmi Bożymi? Wierzę, że tak jest. Wierzę, że kiedy Jezus prawdziwie nasze życie przemienia, to te rzeczy stają się naszą rzeczywistością. I Jemu niech będzie za to chwała. Amen.